Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Zobacz, przyszłość zaczyna się wczoraj.
Wojna w Ukrainie, napaść Rosji na Ukrainę nie tylko zmieniła architekturę bezpieczeństwa w Europie, chociażby z tego powodu NATO się rozszerzyło, ale mam wrażenie, że również zweryfikowała wiele spojrzeń i poglądów na temat prowadzenia nowoczesnej wojny. Rozmawiam o tym z generałem Mirosławem Różańskim, prezesem Fundacji StratPoints. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Parę lat temu kraje NATO ograniczały armię. Nie chodzi tu tylko o wydatki, ale też likwidowały na przykład ciężki sprzęt. Sądzono, że wojny będą w tej chwili przede wszystkim wirtualne, z organizacjami terrorystycznymi, asymetryczne. Tymczasem mamy do czynienia z bardzo klasycznym konfliktem zbrojnym, w którym kluczową rolę odgrywa artyleria. Czołgi właściwie używane są bardzo skuteczne. Zaskoczeniem może być mała rola lotnictwa. Niemniej jest to tak klasyczna wojna, jaką tylko moglibyśmy sobie chyba wyobrazić.
Perspektywa spojrzenia jest w pełni uzasadniona. Wojna, która tak naprawdę rozpoczęła się 24 lutego ubiegłego roku, zaskoczyła wszystkich. Ale chcąc nawiązać do słów pana redaktora, myślę, że warto o taką pewną krótką retrospektywę. Po pierwsze, pamiętajmy, że NATO jest takim bytem bardzo dojrzałym. W przyszłym roku będzie 75 lat jego istnienia. Od 1949 roku można powiedzieć, że jest to struktura, która jest taka niezmienna. Podstawy jego funkcjonowania, czyli traktat waszyngtoński, jego 14 artykułów, non-stop constant, te same. Sposób zarządzania to jest taki sposób, powiedziałbym, polityczno-wojskowy, patrząc na uwagę, jaka jest struktura kierownictwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. I to jest taka wartość dodana, którą należy dostrzegać, tak? Że jednak skonstruowano byt, który przetrwał tyle lat. I tutaj się należy zgodzić, że ewolucja traktatu waszyngtońskiego i jego zapisów następowała. Chociażby 2002 rok, kiedy zdecydowano się na utworzenie takiego nowego dowództwa ACT w Norfolku, dowództwa transformacji. Czyli dostrzegano, że są konieczne zmiany, które wywołuje sytuacja z środowiska bezpieczeństwa na świecie. I to prawda, że spoglądano na wojnę, która byłaby bliższa, i tutaj niestety użyję takiej parafrazy, gwiezdnym wojnom, które pewnie większość z nas oglądała. Natomiast Ukraina i spojrzenie na to, co się dzieje w Ukrainie, absolutnie to zweryfikowało. I musimy przypomnieć sobie jednak o 2014 roku. Bo już od 2016 roku szczyt NATO w Warszawie skutkował tym, że inaczej spojrzano na strukturę bezpieczeństwa w Europie. Rozmieszczenie jednostek natowskich, myślę tutaj na przykład o czterech batalionowych grupach bojowych, czyli kraje bałtyckie i Polska, to były te wyznaczniki, które wskazywały, że coś się dzieje, ale to dalej były bardziej decyzje takiego charakterze, że tak powiem, funkcjonalnym. Podjęto decyzję, trzeba rozmieścić, też nie bez sprzeciwu. Pamiętajmy, że Turcja miała odmienne zdanie i pierwotnie negowała to rozwiązanie, a wtedy, kiedy podjęliśmy decyzję, że kupujemy bezzałogowce tureckie, się okazuje, że Turcja zgadza się. Ale przechodząc teraz do tego okresu ostatniego, czyli ponadrocznej wojny, to jest absolutnie weryfikacja tego, co się dzieje. Jeżeli pan pozwoli, takie dwa aspekty zaznaczę, będę ewentualnie gotowy do rozwinięcia, jeżeli pan będzie zainteresowany. Po pierwsze, NATO pierwszy raz zdefiniowało wroga. Ubiegłoroczny szczyt NATO w Madrycie i wskazanie, że Rosja jest zagrożeniem w regionie. Ja to czytam tak, zagrożenie w regionie to znaczy, że to jest zagrożenie globalne. Europa nie jest jakąś peryferyjną częścią świata, to jest niezwykle istotna część pod względem politycznym, gospodarczym i też również militarnym. I druga niezwykle istotna kwestia to stanowisko, które jest wyrażane oczywiście ustami sekretarza generalnego Stoltenberga, który jednoznacznie mówi o tym, że NATO będzie stało przy kraju, który został napadnięty i będzie udzielało pomocy. I w zestawieniu z tym, gdzie Rosja mówi, że to Zachód jest winny powyższemu, to chyba takiej projekcji, że tak powiem, deklaracji do tej pory nie było.
To jest na tym poziomie organizacyjnym, jak pan powiedział, polityczno-wojskowym. Natomiast czy też NATO zmienia się na poziomie czysto militarnym i zastanawia się nad odpowiedzią na zmianę realiów, bo to, co widzimy w Ukrainie, to są okopy i zdobywanie okopów. To są miasta, które są niszczone i miesiącami oblegane. To jest błoto, z którym trzeba sobie radzić. To nie są już tylko manewry po lepszych lub gorszych drogach, kolumn, takich jak mieliśmy logistyczne ćwiczenia parę lat temu, amerykańskie czy natowskie, tylko to jest powrót do korzeni europejskich konfliktów zbrojnych, gdzie ogromne liczby żołnierzy ścierają się w bardzo brutalnym środowisku i to długo. Czy do tego się przygotowujemy?
Ja nie chciałbym, żeby szczególnie Ukraina, Ukraińcy dzisiaj walczący o swoje bezpieczeństwo, odebrali teraz moich tych słów krytycznie, ale wojna w Ukrainie jest poligonem. Jest poligonem, gdzie właśnie następuje weryfikacja tych kwestii, o których pan mówi. Na teatrze wojny pojawiają się i tak może cyklicznie kolejne systemy uzbrojenia, które na początku to były granatniki przeciwpancerne, to były takie ręczne wyrzutnie rakietowe przeciwlotnicze, później pojawiła się artyleria lufowa 155 mm, później artyleria rakietowa i już chyba wszystkim znane HIMARSy, ale pamiętajmy, że nie tylko, bo również mamy inne systemy rakietowe, na przykład MLRS-y. Dzisiaj też już wiemy, że na froncie są patrioty. Patrioty, które też będą na wyposażeniu polskiej armii. I te kolejne systemy, które są używane przez Ukrainę, one są poddawane takiej absolutnie weryfikacji. Po pierwsze ich przydatności. Jestem przekonany, że już nad tym się pracuje, aby niektóre z nich były w jakiś sposób czy to modernizowane, czy modyfikowane. W pańskim pytaniu ja zauważam taki fokus prowadzenia tego, co się dzieje do obrazów II wojny światowej, a nawet I wojny światowej.
Nie da się tego uniknąć momentalnie.
Tak, ale ja jednak chciałbym dostrzec taką pewną istotną rzecz, że sukcesy dzisiaj armii ukraińskiej, mimo że jesteśmy świadkami absolutnie gigantycznej, z jednej strony determinacji, ale i ofiar, które są ponoszone przez Ukraińców, to sukcesy armii ukraińskiej są bezsprzeczne, ale są możliwe dlaczego? Po pierwsze, jest wsparcie systemów rozpoznania i to rozpoznania tego najwyższego poziomu, które nie jest może w rękach Ukraińców, bo myślę tutaj o rozpoznaniu satelitarnym, myślę tutaj o rozpoznaniu systemami na przykład typu AWACS i one są tymi oczyma, które pozwalają podejmować decyzje Ukraińcom, które skutkują po prostu sukcesami. Kolejna rzecz, ta artyleria, o której pan wspomniał, to pamiętajmy, że dzisiaj to już jest artyleria taka wysublimowana. Jeżeli pocisk Excalibur może trafić cel z dokładnością do 2 metrów, to nie jest artyleria z II wojny światowej. To nie jest artyleria z I wojny światowej. Czołgi, o których pan powiedział wcześniej. Ja osobiście cieszę się z tej inicjatywy polskiej, gdzie mocno prezydent Duda podkreślał i namawiał inne kraje, żeby wesprzeć. No i dzisiaj na teatrze wojennym będą leopardy, są challengery, będą leopardy może tej pierwszej generacji, ale to jednak są czołgi, które generacyjnie są zdecydowanie na kilku poziomach wyżej niż na przykład dzisiaj te czołgi, które Rosja oferuje w tym konflikcie. Więc zderzenie jest jakości z ilością. I myślę, że to też jest taki czynnik, który należy brać pod uwagę, iż on będzie skutkował tym, że poszczególne kraje, albo nawet w całym sojuszu, będą wyznaczane pewne parametry i pewne poziomy na przykład zaawansowania sprzętu, który będzie gwarantował bezpieczeństwo. Także mamy taki miks w sensie takim, że tak, czołgi, artyleria, ludzie w okopach, ale jednak z jednej strony to IT i ta wysoka i nowa technologia jest dostępna. Jeżeli pan pozwoli, taki krótki przykład. Jeżeli dzisiaj dużo sprzętu pancernego jest niszczone przez drony, które można, powiem wprost, kupić w sklepie, a jest taki specjalny team w Ukrainie, który je przystosowuje do działań ofensywnych i niezwykle skutecznie, to znaczy, że ten kierunek automatyzacji, robotyzacji przyszłych konfliktów zbrojnych też się dokonuje właśnie tam w Ukrainie.
Jeżeli dobrze rozumiem, mamy zderzenie niezaskakujące, bo o tym od dawna mówiono, masowej, ogromnej armii rosyjskiej, niekoniecznie świetnie wyposażonej, momentami dramatycznie źle wyposażonej, z odpowiedzią typu natowskiego, gdzie nacisk kładzie się na jakość.
Absolutnie tak.
I przykładem tego może być Patriot kontra Kinżał ostatnio?
Ja ubolewam, że to zdarzenie zostało, że tak powiem, skonsumowane przez środowisko ekspertów u nas nienależycie, od razu muszę powiedzieć. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to, iż przez ostatnie tak naprawdę kilka lat, bo pierwsza próba była w 2018 roku w Rosji zapowiedziana, ten pocisk hipersoniczny stał się tym, który jestem przekonany, że spędzał sen z powiek. To jest pocisk, który uderzając kinetycznie nawet z taką ogromną ilością, myślę, że prawa fizyki nawet dla humanistów są znane, jest ogromną siłą niszczącą. I tak jak mówiłem, że to była broń, która była wielkim wyzwaniem, bo jeszcze do ubiegłego roku tak naprawdę Stany Zjednoczone nie posiadały takiego systemu. I tu się okazuje, że z jednej strony już doświadczony system Patriot, który funkcjonuje już od kilkudziesięciu lat, oczywiście przez cały czas modyfikowany, systemy rakietowe są coraz bardziej doskonałe, zniszczył tego typu pocisk. Czyli ta druga armia świata, co już się przekonujemy, że jednak to chyba był kolos na glinianych nogach, nie posiada jednak takich systemów, które mogą nam zagrozić. A z drugiej strony dla mnie taki sygnał daje mi poczucie bezpieczeństwa, że program związany z budową systemu obrony powietrznej, który będzie oparty na patriotach, między innymi w Polsce, będzie tym, który nas ochroni przed tym, gdyby Rosja, nie daj Boże, za dekadę może znowu miała jakieś takie zapędy imperialne i teraz spojrzała na kraje bałtyckie i na Polskę. Jeszcze nie tak dawno ta broń hipersoniczna mnie jako wojskowemu stwarzała, że tak powiem, taką sytuację, że no na Boga jesteśmy bezbronni. A tu się okazuje, że tak. Czyli jeszcze raz powtórzę, że to zderzenie technologiczne wskazuje, że jednak ten byt, przepraszam za określenie pod tytułem Sojusz Północnoatlantycki, dysponuje taką bronią, takimi systemami, które są w stanie skutecznie przeciwstawić się Rosji. I to jest dobry sygnał.
Ale też druga strona uczy się. Teraz słyszymy o tym, że pojawiły się systemy, które może skutecznie utrudniają działanie HIMARS-ów chociażby. Więc to jest ewolucja. Znowu wchodzimy w tego rodzaju wyścig zbrojeń, wyścig technologiczny.
Absolutnie to, co powiedziałem przed chwilą, to nie jest bagatelizowanie Rosji. To byłoby wysoce nieodpowiedzialne. Pamiętajmy, że to jest kraj, który też uczestniczy w programach kosmicznych, który technologicznie posiada takie zdolności. To, że to jest kosztem społeczeństwa rosyjskiego, że to są imponujące środki dedykowane na rozwój tych zaawansowanych systemów uzbrojenia, które też, jak się okazuje, mają możliwość powstawania wtedy, kiedy ten know-how z Zachodu, czy to legalnie, czy nielegalnie, jest jednak implementowany do tych rosyjskich systemów uzbrojenia. Ale tak, nie bagatelizujmy Rosji zupełnie, bo to, co się dzieje w tej chwili w Ukrainie, jest jednak częścią tego potencjału, który Rosja posiada. Ale to, co powiedziałem wcześniej, dla mnie jest takim prognostykiem, bo do tej pory, jak zestawialiśmy NATO i Rosję, to zestawienie oczywiście było korzystne dla NATO. Ilość żołnierzy, samolotów, okrętów, etc. łącznie dawało nam przewagę nad Rosją. Ale dzisiaj dostrzegamy, że jednak technologicznie jesteśmy bardziej zaawansowani. Chcę zdążyć z takim przekazem, nawet jeżeli z pańskiej strony nie ma tego pytania, ale ja bym jednak dostrzegał jeszcze jedną rzecz. Potwierdza się to, że sposób zarządzania, sposób myślenia, sposób, że tak powiem, budowania mentalnego armii i żołnierzy natowskich jest bardziej skuteczny niż to, co obserwujemy po stronie rosyjskiej, gdzie tak naprawdę jest ten element, który jest jeszcze nam znany z Układu Warszawskiego, dyrektywny, bez szacunku dla żołnierza, bez wyzwalania takiej kreatywności na tych najniższych poziomach dowodzenia. Nie ma dowódcy, to już rosyjski żołnierz nie wie, co robić. Giną masowo, nie są, że tak powiem, skuteczni. Natomiast Ukraińcy, nie tylko 2014 roku, pamiętajmy, że ćwiczenie na przykład Kozacki Step polsko-brytyjsko-ukraińskie, pamiętajmy o dowództwie, które funkcjonuje w Lublinie, polsko-ukraińsko-litewskie, to są te elementy, które kształtowały dowódców ukraińskich i to też na tym froncie dostrzegamy.
Kształtowały czy nadal kształtują? I jak wygląda informacja zwrotna? Bo rozumiem, przed wojną NATO przekazywało know-how, uczyło w uproszczeniu samodzielności chociażby oficerów niższego szczebla w Ukrainie, natomiast teraz to oni mają doświadczenie bojowe. Zakładam, że teraz to my powinniśmy się od nich bardzo wiele uczyć.
Absolutnie tak. Trzeba oczywiście stworzyć warunki do tego, żeby ta wojna się zakończyła i użyję trochę takiego może brutalnego słowa, a później trzeba Ukraińców wyeksploatować. Ale oczywiście w sensie pozytywnym. Ja byłem na poligonie w Jaworowie w 2016 roku. I już wtedy dowódcy szczebla takiego taktycznego, dowódcy batalionów mówili o rzeczach, które nawet dla mnie były zaskoczeniem. Jak żołnierze powinni się zachowywać, jak powinni się przemieszczać. My wysyłaliśmy instruktorów, to fakt. Właśnie głównie skupialiśmy się nad tym, żeby nauczyć naszych kolegów z Ukrainy właśnie tego takiego kreatywnego i samodzielnego myślenia na wszystkich szczeblach dowodzenia, do najniższego. A oni nam przekazywali informację taką bardziej techniczną. Piloci śmigłowców mówili o tym, jaki powinien być lot, który jest lotem bezpiecznym, kiedy po drugiej stronie jest Rosja. No już wtedy myśleliśmy o Rosji jako o kraju, który stanowi dla nas zagrożenie. Co prawda spoglądaliśmy przez cały czas na Kaliningrad, że to stamtąd coś się może wydarzyć. Teraz się okazuje, że musimy też patrzeć i na Białoruś tak przy okazji. Ale wracając do istoty przekazu, tak, dzisiaj jestem przekonany, że generał Załużny, jego oficerowie i dowódcy wszystkich szczebli, to za rok, za dwa, jeżeli ta wojna się skończy, będą chyba pierwszymi nauczycielami, wykładowcami, którzy będą nas uczyć tego, jak można podjąć walkę z Rosją. To jest niezwykle istotne.
I wydaje się, że też Zachód na to uczy się rosyjskich tych technologii. Pojawiły się zdjęcia rosyjskich nowoczesnych czołgów na poligonach w Stanach Zjednoczonych.
Tak jak powiedziałem wcześniej, że ta wojna jest poligonem, powtórzę z całą odpowiedzialnością. Oczywiście nie mamy wiedzy, którą czerpiemy dzisiaj powszechnie z mediów, z wolnych mediów, o tym, co się dzieje w Ukrainie, ale z jednej strony służby wywiadowcze, ci, którzy się zajmują analizą systemów rosyjskich, nie tylko zresztą, to dla nich jest absolutnie czas, że tak powiem, takich żniw, które są prowadzone, bo to są nie tylko czołgi, to są systemy radiolokacyjne, to są systemy radarowe, to są w końcu systemy łączności, które, krótko mówiąc, są porzucane niejednokrotnie przez Rosjan, a Ukraina je zdobywa i to też jest głęboka analiza.
A w drugą stronę to działa? Bo przecież przy tak wielkiej masie sprzętu dostarczanej Ukrainie Rosjanie też zdobywają albo będą zdobywać nowoczesny sprzęt.
Oczywiście istnieje takie ryzyko i trzeba się z tym liczyć, ale dzisiaj oczywiście płyną takie komunikaty z Moskwy. Tych hajmarsów ponoć przyjęli więcej niż Zachód dostarczył Ukrainie, więc ten element takiej wojny propagandowej ze strony Rosji, zresztą nieudolnej bardzo, jest prowadzony. Kwestia dotycząca przekazania tych najbardziej zaawansowanych rozwiązań, jak chociażby rakiety ATACMS, o których tak długo się mówi. Ja jestem osobiście, powiem szczerze, zaskoczony, dlaczego do tej pory jeszcze Ukraina nie została wyposażona w te rakiety, bo one by mocno zmieniły optykę toczącej się wojny, ale to jest właśnie to ryzyko, że zaawansowanie tego systemu, gdyby dostało się w ręce Rosjan, to jest kłopot. Te dzisiejsze problemy, o których ewentualnie słyszymy, hajmarsów i tego, że Rosjanie są w stanie zakłócić, to jest też element tej właśnie gry i wojny toczącej się na poziomie, że tak powiem, intelektów jednej i drugiej strony. To jest nieuniknione, z tym się trzeba liczyć.
A jak wygląda w tym procesie uczenia się współpraca między krajami natowskimi, między poszczególnymi partnerami? Bo z jednej strony każdy kraj stara się wyposażać i uczyć i wyciągać wnioski na własne potrzeby. Z drugiej strony jest NATO, które gdzieś tam jest czapką. Jak to wygląda wewnątrz sojuszu? Tutaj wymiana tych doświadczeń, dzielenie się. Bardzo często można usłyszeć zarzut, że tak, Amerykanie oczywiście kładą łapę na tym wszystkim i oni się nie dzielą później informacjami i wiedzą.
Dziękuję za to pytanie, bo ono jest niezwykle istotne. Tak jak na początku mówiłem o tej konstrukcji NATO, tym systemie takim sprawdzonym, funkcjonującym przez wiele lat, to jako wojskowy muszę powiedzieć, że jeszcze przed tym konfliktem ja dostrzegałem jedną niedoskonałość systemu NATO, ale jako żołnierz muszę zauważyć to, systemu dotyczącego podejmowania decyzji. Tak jak wszyscy znają artykuł 5, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to jest taka zasada jednomyślności w zakresie podejmowania decyzji. I taki najprostszy przykład to jest kwestia dzisiaj tak naprawdę 31. członka NATO, czyli Finlandii, a jeszcze Szwecja czeka. No dlaczego czeka? No bo z jednej strony ta Turcja, która już tak zaznaczyłem, że ugrywa pewne swoje interesy, jak chociażby właśnie wtedy, kiedy była kwestia rozszerzenia planów bezpieczeństwa o kraje bałtyckie i Polskę. Później Turcja to też się nie dostrzega, nagle zmieniła swoje zdanie, to nigdzie nie było komunikowane, ten plan był realizowany. Czyli jest jednak ten element, który dzisiaj według mnie powinien być dyskutowany i rozważany. Czy w takiej sytuacji, jak jest obecna, głos premiera Orbana czy prezydenta Erdogana będzie tym, który blokuje na przykład podjęcie decyzji o kluczowym znaczeniu na przykład dla bezpieczeństwa jednego z członków NATO, bo to, co mówi prezydent Zełenski, nie jest tylko i wyłącznie taką, że tak powiem, takim przekazem politycznym, że dzisiaj Ukraina walczy o bezpieczeństwo nasze, czyli sojuszu. I to jest bezsporne, bez dwóch zdań. Dlatego tutaj ten element związany z tą wewnętrzną architekturą i strukturą w sojuszu jest tym, nad którym trzeba popracować. Proszę zwrócić uwagę, że wypowiedzi sekretarza generalnego NATO, Stoltenberga, jako szefa NATO, one są jednoznacznie, że tak powiem, deklarujące wsparcie dla Ukrainy. Mówi się o tym, że NATO będzie stało przy Ukrainie. Natomiast, że tak powiem, już funkcjonalnie to wygląda w ten sposób, że to są relacje tak naprawdę bilateralne między państwami, które są tymi donatorami sprzętu, a Ukrainą. Oczywiście te spotkania w Ramstein, które się odbywają, one są tam rozszerzone, bo to nie jest tylko NATO, tylko blisko 50 krajów się spotyka i mówi o tym, jak pomóc Ukrainie, ale ta architektura wewnętrzna podejmowania decyzji uważam, że powinna być dyskutowana. Ona powinna być bardziej skuteczna i to jest chyba wyzwanie, z którym się zmierzymy w najbliższym czasie. Ja wierzę w to, że ten konflikt w Ukrainie i te sytuacje, kiedy na przykład są też podejmowane decyzje, bo rozmawiamy o NATO, ale trudno nie wspomnieć o Unii Europejskiej, która stała się już bliższa sojuszowi. A tak nawiasem mówiąc, jeżeli spojrzymy na te dwa kluby, ja to nazywam elitarne, czyli Unia Europejska i NATO, to 60%, że tak powiem, jednego i drugiego tego podmiotu to są te same kraje. Więc tutaj wydaje się, że to powinno być wszystko prostsze i łatwiejsze, ale się okazuje, że ta zasada tej jednomyślności jednak zderza się z takim krajem jak Węgry i Turcja. Jeżeli ktoś by chciał negować to, co ja mówię, to też miałby podstawy, no bo Turcja jest jednym z takich faktycznie wspierających Ukrainę w sposób bezsprzeczny i politycznie, dyplomatycznie, ale militarnie też. Bo systemy bezzałogowe stały się nawet, że tak powiem, przyczynkiem do komponowania pewnych utworów i żołnierze śpiewają o bajakarach, tak? Więc tutaj to jest takie niezwykle złożone. Ale puentując, uważam, że ta wewnętrzna formuła współpracy między poszczególnymi krajami natowskimi wymaga dyskusji, wymaga pracy. Już nie wspomnę o ostatnich wypowiedziach prezydenta Francji Macrona, który jakoś chce się separować, ale Francja chyba ma już to w genach. Już pamiętamy, że wyszła z NATO, z powrotem jest w NATO. Dowództwo natowskie pierwotnie było jednak rozmieszczone we Francji. Dzisiaj jest w Belgii, w Mons. Więc mamy tutaj pewną lekcję do odrobienia i myślę, że to, co się dzieje w Ukrainie, będzie przyczynkiem do tego, że do tej lekcji chętnie zasiędzie już niedługo 32 uczniów, a nie tylko 31.
I oczywiście Ukrainie życzymy, żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła zwycięstwem Ukrainy. To jest też zadeklarowany cel Sojuszu Północnoatlantyckiego. Już nie mówiąc o tym, że jest to również w naszym polskim interesie. Będziemy zwyczajniej bezpieczniejsi. Wojna, która równocześnie jest sprawdzianem dla Sojuszu, jest lekcją, którą będziemy odrabiać także po jej zakończeniu. I nadal zostają otwarte pytania o to, jak poradzić sobie z członkami takimi jak Węgry, które wydają się sabotować politykę Zachodu.
Absolutnie tak, zgadzam się z tą tezą i tym postulatem. Natomiast ja myślę, że może być sytuacja taka, w której konflikt zbrojny i działania o charakterze zbrojnym w krótszej perspektywie zakończą się. Natomiast wojna jako stan relacji między Rosją a Ukrainą może jeszcze potrwać lat kilka, bo Rosja, nawet jeżeli poniesie klęskę militarną, czego Rosji życzę, a Ukrainie życzę, żeby stało się tak, jak mówi to prezydent Zełenski, żeby mógł spędzić w przyszłym roku czas nad Morzem Czarnym, oczywiście na Krymie, i oby tak się stało. Natomiast ta relacja między państwami i stan wojny, tak jak chociażby między Koreą Północną czy Południową, może jeszcze potrwać. Ale tak, absolutnie ta teza, którą przedstawił pan o tym, że wszyscy czekamy na koniec tej brutalnej wojny, tej niszczącej społeczeństwo ukraińskie, aby się zakończyła. Tego Ukraińcom życzę.
Dziękuję bardzo. Moim rozmówcą był generał Mirosław Różański, prezes Fundacji StratPoints.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Podcast zrealizowany we współpracy z Free Range Productions.